Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi.
Dzień dobry, Maćku.
Dzień dobry, Aniu.
I jak tam płyniesz od zeszłego tygodnia?
Płynę pod prąd. Jak siczka, zawsze idź pod prąd, płyń pod prąd. To tak mi zostało.
Nie, ale poczekaj, no to przecież my mamy o flow i flow jest z prądem.
Ale to jest mój prąd, który jest pod prądem. Dzisiaj trzy techniki wchodzenia w stan flow,
bardzo
żebyśmy
ci dziękuję,
się tym wstępie
że...
nie zapętlili, bo to nie o to chodzi. Tak trochę z taką niepewnością mówię o tym tytule, bo mam wrażenie, że niektóre te techniki są oczywiste, ale chyba o oczywistościach też warto sobie przypominać, nie?
No słuchaj, są trzy, niektóre oczywiste, sprawdźmy, komu będzie pasować, to niechaj sobie potestuje, poeksperymentuje. No,
uspokoiłaś
jak z każdym
mnie.
Tematem.
No dobra, no to wchodzimy we flow.
I teraz powinniśmy tutaj na tle tak, wiesz, jak serwerzy, tak... Nie?
No to chyba nie z moimi kolanami już. No dobrze, żebyśmy tego czasu nie
marnotrawili.
Przez dwie pierwsze chyba się trochę prześlizgniemy, na trzeciej się skupimy, ale to może tylko moje obawy.
Jeśli tylko mi powiesz, jakie one są, to ja ci powiem.
No to uważaj. Technika pierwsza, która ma nam pomóc wejść w stan flow. Wybrać wyzwanie wystarczająco trudne, ale niezbyt skomplikowane. To jest ta myśl, co prosiłem cię, żebyś ją trzymała w poprzednim odcinku na początku i mam nadzieję, że tej pory ją trzymasz.
Nie puściłam.
O, no to teraz... Pozamiatane.
Nie, no tam słowo honoru, naprawdę, od tygodnia nie pamiętam.
No, sama mówiłaś o tym, żeby podnosić sobie troszkę poprzeczkę, że to jednak tak motywuje,
no,
angażuje,
tak.
Że się chce.
No, że znajduję sobie nowe rzeczy, które będą mnie kręcić i podniecać, to o tym mówiłam, tak? O tym rozróżnieniu, że jest ambitne, a ekscytujące. Tak? To?
Coś
było?
W tym stylu.
No, wystarczająco trudne, ale niezbyt skomplikowane. No czyli wystarczająco trudne, że dla mnie trudne, a jednocześnie takie, że jestem w stanie to udźwignąć. No bo jeżeli się wezmę za zadanie, w którym od razu na samym początku wiem, że kuźwa nie przeskoczę, no to sorry, ale to z flow to tutaj nic nie będzie.
No tu się absolutnie zgadzam. Jednocześnie jak zacząłem sobie czytać to zdanie, które po prostu no, jest jakoś skonstruowane, wiadomo, że używamy wyrazów bliskoznacznych, żeby nie powtarzać w tym samym zdaniu tych samych wyrazów i tak dalej. Czyli zamiast pisać, wybrać wyzwanie wystarczająco trudne, ale niezbyt trudne, ktoś użył słowa niezbyt skomplikowane, a potem mnie tknęło, nie wiem czy słusznie, że w kontekście wystąpień publicznych, ale myślę, że nie tylko, tylko no, na tym się skupiamy, to zdanie jest naprawdę fajnie ułożone. Niech to będzie trudne, ale nie skomplikowane, bo dla mnie jest różnica między trudne a skomplikowane. I teraz do czego zmierzam? Moja obserwacja jest taka, że czasami tak jakby podnosimy sobie poprzeczkę w nie do końca strategicznie dobrym obszarze. I na przykład bardzo często jak zaczynamy pracę w takich relacjach indywidualnych, gdzie konsultujemy wystąpienia na konferencje, czy wewnętrzne, czy zewnętrzne, firmowe, no to bardzo często jest przykładem, bo tam ktoś miał takie fajne slajdy i tak fajnie robił. I ta para idzie w...
Gwizdek?
Nie na te tłoki.
Okay.
Bo czasami chcemy skupić się na czymś, co jest rzeczywiście skomplikowane, tak? Jakiś układ graficzny, jakiś rozmieszczony tekstu, dopasowanie tego i tak dalej.
Czyli że przekombinowujemy?
Tak, ale właśnie szukamy rozwiązań tam, gdzie bardzo dużo cedujemy na rzecz technologii na przykład, nie? Dopieszczamy, robimy, no, sami zresztą robimy to dla klientów, bo to jest istotny element, ta wizualność, ale umówmy się, no kurczę, wystarczy gorszy rzutnik i nagle połowy i tak nie widać. Wystarczy sytuacja, że okaże się, że to jest duża sala, na której wszyscy siedzą poziomo i w pierwszym rzędzie usiądzie czterech Maćków, tak, po 2 metry wzrostu i ci za nimi i tak nie widzą tej prezentacji. No. Więc i czasami pchamy się w rzeczy skomplikowane i teraz nie wiem, czy udaje mi się tą myśl wyrazić, która mnie uderzyła, jak to zdanie czytałem, żeby to miejsce, w którym podnoszę sobie poprzeczkę, ono rzeczywiście było warte tego, żeby tam poprzeczkę podnosić.
Okej.
Okay. Żeby nie podnosić sobie poprzeczki, przepraszam, szukam jeszcze raz doprecyzowania, żeby być może nie o to chodzi, żeby podnosić sobie poprzeczkę w obszarze, w którym jest tyle rzeczy, które jest poza moim wpływem. Jak na przykład technika, technologia, widzialność, widoczność prezentacji. Może, nie wiem, wiesz, bo to jest zresztą tak, zostałem, niby proste zdanie, ale starałem się na nie popatrzeć z różnych perspektyw i
jasne,
nie wiem, czy potrafię nazwać, nie wiem, czy wiesz, do czego zmierzam.
Znaczy, z tego, co rozumiem, to mówisz o tym, żeby dążąc do tego stanu flow i szukając sposobu na to, żeby doskonalić się w wystąpieniach, albo przygotowując wystąpienie, żeby ono było właśnie w tym stanie flow robione, znajdować takie obszary, w których ten wysiłek faktycznie przełoży się na efekt. To tak to słyszę. A dla mnie to też jest, chociaż powiem ci, że to zdanie jest strasznie skomplikowane. Tak jak teraz się nad tym zastanawiam, to podziwiam filozofów, którzy są w stanie kontemplować jedno stwierdzenie przez wiele lat i wiele prac napisać, bo ja się już we własnych myślach pogubiłam. Dla mnie też jest tak, że w momencie, kiedy mam jakąś obawę związaną z wystąpieniem, bo o tym rozmawiamy, to czasami sama sobie komplikuję, szukając takich rozwiązań, klękajcie narody, takiej jednej rzeczy, którą po prostu wyłuskam spośród tysiąca możliwości i ona zrobi ten efekt, a potem się okazuje, że te poszukiwania idą na marne, bo to tak naprawdę nie o ten jeden drobiazg chodziło, a zaniedbuje wszystkie inne kwestie. Zwłaszcza jak się ma problemy z podejmowaniem decyzji, albo na przykład zbierzesz wiele inspiracji, przygotowujesz się, tak? Toczysz z tyłu głowy plan swojego wystąpienia, piszesz sobie scenariusz i poszukujesz różnych historii, które możesz wpleść. I potem masz ich tak strasznie dużo.
Ze sobą linkujesz, to się robi skomplikowane, się łatwo.
Dokładnie. Tak, to ja sobie jeszcze o tym myślę, że niechaj to będzie takie wymagające, frapujące, również dla twoich słuchaczy. Żeby oni mogli być w stanie flow, żeby mieli cały czas niedomkniętą jakąś szkatułkę, która powoduje, że oni trwają w tym napięciu motywacyjnym, ale niech to nie będzie 79 szkatułek, bo potem już nie wiadomo, gdzie ja jestem, dokąd to prowadzi, skąd my żeśmy wyszli i w ogóle po co jest to wszystko.
Teraz nie wiem, czy dobrze odtworzę, bo będę z głowy, czyli z niczego mówił, ale to była jedna z takich strategicznych porad, która pojawiła się w sztabie wyborczym Clintona w czasach jego kampanii, która skończyła się sukcesem, no bo został prezydentem, już pozostawiam to, czy dobrym, czy złym, jakie tam afery były. To było to, że ktoś mu bardzo słusznie doradził, żeby nie mówił o wszystkim, co chce zrobić. Mhm. Jak mówisz o wszystkim, to mówisz o niczym, tylko wybierz jedną rzecz i mów o tej jednej rzeczy. I teraz no, prowadzenie kampanii jest ambitne. Ale to nie znaczy, że musi być skomplikowane, że muszę próbować wszystkie sznurki trzymać. Ja mam wrażenie, że my czasami właśnie strasznie sobie utrudniamy. Albo kierując uwagę w jakiś majstersztyk slajdowy, albo spinając tysiące. Dlatego tak kocham storytelling, ale ten storytelling, który opisuje się definicją, że najlepsze historie powstają z najprostszych słów.
I krótkich zdań.
Tak, to nie jest majstersztyk splatania ze sobą zdań. Gdzieś ostatnio w jakimś podcaście słyszałem cytat chyba w Melinie, takie rozmowy prowadzone przez Marcina Mellera, cytat z Homera, tak? Jaka to myśl kwiecista wyrwała się z zagrody moich zębów. Skądinąd piękne, ale jakbym całe wystąpienie chciał w ten sposób skonstruować takimi słowami, to po prostu się zabije.
To byśmy mówili jak Kuba Wojewódzki, który ma świetną autobiografię, pod warunkiem, że słucha się jej albo czyta dwie strony, bo dla mnie później właśnie jest taka kwiecistość, która mnie zabija.
Czyli tak naprawdę im dłużej o tym punkcie rozmawiamy, tym bardziej wracam do brzytwy Okhama. Najlepsze są najprostsze rozwiązania. I one naprawdę wiele rzeczy na świecie tłumaczą. Czyli niech to będzie trudne, no bo samo wyjście na scenę jest trudne, ale nie dokładajmy sobie, nie przebodźcowujmy się. Nie wiem, no tak. Dla mnie to są te wszystkie rzeczy, jeżeli wiem, że moją piętą Achillesa jest gestykulacja, bardzo często słyszę pytanie, co zrobić z ręcami, no to być może usiądę. Jak siedzę, to nie macham tak rękami, bo po prostu się nie da. Oczywiście nie zawsze można usiąść, no ale wtedy można wziąć stołek barowy i być w takiej półsiedzącej pozycji, to już przejdzie na każdej scenie, a jednak te ręce, czyli żeby szukać prostych rozwiązań, a nie od razu sobie wrzucać to, że ja teraz będę, widzę, że masz gotowe coś, już nie możesz wytrzymać, to ja się zamknę, to ty powiesz.
Wiesz co, bo ja im bardziej trwamy przy tym zdaniu, to ja...
Pierwsza, mam jeszcze dwa przed
sobą. No, właśnie tak spoglądam na zegarek. To coraz mocniej to czuję na takim poziomie gęstości tych słów. I że dla mnie stan flow, no jak sama nazwa wskazuje, on ma płynąć. I że z tym zdaniem to jest tak jak z zupą, że ona ma być treściwa i wysycona tam różnymi pysznymi rzeczami, ale to nie ma być taki klajster, że łycha staje. Masz jakieś...
Proszę bardzo. Taki na poczekaniu taki po tym klajstrze. Bo ja bardzo lubiłem, jak moja mama robiła zupę, że już nawet nie następnego dnia, tylko do samego dnia trzeba ją jeść nożem i widelcem.
To musiała być grochówka, słuchaj.
Mój mamy była każda, cudowne.
Jak wyrosłeś.
Ale jak mi tego brakuje.
Przepraszam,
teraz.
to ja się wycofuję z mojego tego.
Nie, dobrze, słuchaj, no to zostawmy to jako niekoniecznie domknięty temat, bo my poszukujemy, ale teraz mi się tak urodziło właśnie to co mówisz, nie? Że czasami strasznie komplikujemy. naprawdę najprostsze rozwiązania robią najlepszą robotę i kropka. Przynajmniej jeśli ona schodzi.
Miłosierdzia.
Dobra, to mamy jedynkę. A miałem jeszcze taki cytat z Ernesta Hemingwaya a propos tego.
Będzie adekwatny czy przekombinowany?
Czasami piszę lepiej niż potrafię. Nie wiem, spodobało mi się zdanie, więc tak. Zdanie do zdania, żeby pasowało.
To jaka jest ta druga technika?
Technika druga. Mieć konkretny i jasno wyznaczony cel.
No to proste, nie? No przecież. Cel na poziomie tego, co ja chcę uzyskać, gdzie chcę doprowadzić moich uczestników. No, ma być to jasne i dla mnie to bardzo ładnie się spina z tą poprzednią, żeby on nie był przekombinowany. Żeby nie był taki za bardzo.
Wyznaczony. O tym nie lubisz Smarta, mówiłaś ostatnio, że...
No nie lubię, no. Ale też jakąś miałam myśl błyskotliwą. To w ogóle był chyba dobry ten odcinek poprzedni, wiesz, bo tak...
Miałaś myśl niebłyskotliwą?
Teraz jakoś trudno. Ale nie, tak, ale to zgadzam się.
Bo ja teraz będę kontynuował spontanicznie stworzony blok merytoryczny z poprzedniego odcinka. Zapytaj eksperta. Ekspertem będzie psycholog Anna Kędzierska. Nie lubi psycholożka, dlatego jest psycholog. Znowu ta mina. Dlaczego? To jest oczywiście początek pytania, zaraz będzie rozwinięcie. Tak zrobiłem tydzień temu, więc tak samo robię teraz. W momencie, kiedy jako główną, najważniejszą przyprawę, nawet nie przyprawę, tylko co jest takim fundamentem, elementem...
Wywar.
Dobra, czyli jeżeli podajemy jako ten kluczowy element w ogóle wywaru, bez którego ta zupa jakkolwiek by się nie przyprawiła, nie zaistnieje, na warsztatach mówimy, odpowiedz sobie na pytanie, z czym chcesz zostawić swoich słuchaczy, jak skończysz. No. I znowu to jest kolejna rzecz, przez którą wszyscy przechodzą, pisząc na kartce jedną rzecz i już jakiś slajd tam włożyć.
Widzisz, bo to dlatego, że my nie użyliśmy metafory kulinarnej. Bo pytanie jest takie, czy ty się chcesz tą zupą najeść, czy napić? Bo jak się chcesz napić, to gotujesz rosół, a jak chcesz się najeść, to gotujesz gruchówkę. Nie rozumiem.
Mogę być w opozycji do tej metafory?
Nie. Znaczy tak, no. No bo... Słucham.
Wystąpienie publiczne to jest gotowanie dla kogoś, nie dla siebie. Ja no to nie wiem, czy on się chce najeść, czy napić.
No ale to musisz to sprawdzić. No poza tym, jeżeli wiesz, że musisz zdiagnozować, jaka jest twoja publiczność i co ty chcesz zrobić. Czy ty chcesz, żeby to był aperitif i żeby oni na przerwie do ciebie przyszli po, hot dogi albo po drugie danie, czy też chcesz ich zaprosić na deser, bo tylko z serniczkiem jesteś przygotowany.
Ale teraz już... Czemu?
Czemu ludzie tak...
Nie, no to... Czemu ja też taki jestem, no teraz, żeby tutaj sobie nie ten, ale... Im dłużej w tym siedzę, im częściej o tym myślę, im więcej tych prezentacji robimy, to zaczynam dochodzić do wniosku, że jesteśmy przedstawicielami zawodu w tym o konkretnym obszarze, których można zastąpić nawet nie sztuczną inteligencją. Można ich zastąpić jednym kilkosłowowym pytaniem. Mhm. Z czym chcesz zostawić ludzi na koniec, jak skończysz do nich mówić? Kropka. Jeżeli uczciwie sobie odpowiem na to pytanie, to te klocki wpadają na swoje miejsce.
Oczywiście, że tak. Tyle tylko, że zobacz, mamy schematy. Jak dzieci chodzą do szkoły, to piszą rozprawkę nie po to, żeby zostawić czytelnika z jakąś myślą, tylko po to, żeby napisać rozprawkę. Żeby
mam
wyrobić
nadzieję, że to się coraz częściej zmienia, bo mam też dużo sygnałów i informacji o takich nauczycielach, którzy idą pod prąd temu systemowi i rzeczywiście chwała im za to.
I super. Natomiast my jeszcze pracujemy ciągle z tymi ludźmi, którzy nie mieli takich fantastycznych nauczycieli i robią wystąpienie publiczne, bo mają zrobić wystąpienie, bo mają zrobić prezentację. A prezentacja to znaczy slajdy.
No właśnie.
Czyli a slajdy mają być fajne, więc powiedzcie mi, jak zrobić fajne slajdy.
Ale u nas to nie przejdzie. I te mechanizmy obronne, ja wiem, ja je lubię, ja się z nimi pojedynkuję. A teraz...
Ja zapytam eksperta.
No jak nie masz tylko automatyka i robotyka na scenie.
Właśnie. Co takiego jest, że jak my się nauczymy, że jakoś trzeba, bo pokolenia temu... Ktoś w ten sposób wymagał od naszych pradziadów, że jesteśmy ciągle w tym samym miejscu.
Odpowiedź jest w Poznaniu. Na obrzeżach Poznania. W fabryce. Fabryce kremu Nivea.
Słyszałam tą historię.
Jest taka fabryka, gdzie robią krem Nivea. No. Nie robią go, że go tam pudełkują, tylko go naprawdę mieszają od podstaw. Mhm. I ten proces wygląda tam, że to się miesza, jest takiej dużej kadzi i tak dalej. Nieważne, nie będę ciebie, zwłaszcza, że znasz historię, was, drodzy słuchacze, w ankiecie pojawiło się, będziemy nawiązywali później szerzej, ale teraz tylko wspomnę, żeby były przykładowe metafory, to zaryzykujmy. Na końcu jest pakowanie tego kremu. Ja rzeczywiście byłem w tej fabryce, zwiedzałem tą fabrykę, że jestem tym automatykiem, robotykiem, to mnie to kręci. Więc patrzyłem jak urzeczony, jak na końcu cały system podajników, linii tej taśmy, nazwijmy to roboczo robotem, pakuje ten krem. Czy najpierw się taka wielka strzykawa przesuwa nad tą kać, w której jest krem niwa, robi taki zasysa, potem się przesuwa nad linię produkcyjną, po którą jadą słoiczki i robi takie i trafia w te słoiczki, nigdzie obok. Dlatego tak fajnie, jak odkręcacie świeży krem, to on ma taki cycuszek na górze, bo to jest od tego, no myślę, że teraz po tej onomatopei wszyscy wiedzą, o co chodzi. Te słoiczki zasuwają, potem słoiczek jest zakręcany, czyli ramię robota przynosi plastikową zakrętkę, zakręca na tym słoiczku, następnie inne ramię robota nakleja naklejeczkę. Potem te słoiczki są zsuwane na takim taśmie z boku, idą na wykrojniku, wcześniej przygotowane pudełeczka, są z tego płaskiego ustawiane sześcianik.
A to się szybko dzieje, strasznie szybko, powiem ci, o Jezus Maria.
To była taka produkcja, że nam zwalniali tą linię, żebyśmy zobaczyli te sekwencje ruchów, bo to naprawdę zasuwa. A potem przychodzi to ramię, łapie ten słoiczek, podnosi w korę tego słoiczka, ten słoiczek jest zamykany, na końcu idzie folia. W tym celofanie jest ten taki pasek, co ma nam pomóc rozpakować, nikomu nigdy nie pomógł, ale cały czas jest wkładany.
Tak znaleźć.
Potem to jest zestawiane 3x3 w takie pacuszki, na to znowu idzie folia.
Czekaj,
na samochody.
To się staje bardzo skomplikowane.
No. I patrzyłem na tą linię produkcyjną, zafascynowany, jak to działa. Zwolnili tą linię, żebym mógł to obejrzeć. I jak łobuchem w łeb dotarła do mnie pewna myśl, że ja przez całe swoje życie działam jak ten robot paczkujący krem Nivea. Wykonuję powtarzalną sekwencję ruchów. Robot, nie? Wykonuje powtarzalną sekwencję ruchów i ma krem. No, tak został zaprogramowany. Można zrobić szybciej, wolniej. I ja całe życie jak ten robot wykonuje powtarzalną sekwencję ruchów, a na końcu się dziwię, no, znowu krem. No a co ma być innego?
Zwłaszcza jak u nas się nie da.
Przepraszam, że przeszkadzam. Dodałeś już ten podcast do ulubionych?
Technika trzecia. Taki przeskok zrobię. Gatunkowy. Strasznie dużo emocji kosztują te ostatnie dwa odcinki.
A swoją drogą, jeżeli do jakiegoś psychologa, dobrego eksperta.
Ale cyklicznie.
Cicho, bo teraz mówię ja. Jeżeli macie swoje porady na to, jak w ten stan flow osiągnąć, jak wy go sobie tuningujecie i jak się ma wyznaczanie celu i czy rzeczywiście to jest takie trudne. Ja myślę, Maciek, że trochę demonizujesz. No. To piszcie do nas, bo to jest ciekawy temat. Możesz.
Ja mogę, a żeby sobie przewinąłem, także nie widzę.
Technika trzecia.
To jest ciężki czas. Technika trzecia. Koncentracja na jednym zadaniu.
O Jezu, wreszcie się robi łatwo. Wreszcie coś rozumiem.
Czyli mamy taki pojedynek między wielozadowolnością, a byciem skoncentrowanym na jednym. Ty, no Aniu, ja jesteś orędowniczką którego stylu bycia, życia?
Absolutnie skoncentrowanym na jednym, bo wielozadaniowość to jest nawet takie słowo, które jest ciężko wymówić, a zrealizować...
Multitasking.
To pozdrawiamy Anię Kucę. To już w ogóle jest jakaś masakra. Na żadnym z poziomów naszego funkcjonowania nie jesteśmy na to gotowi. Nie, mówimy nie, ja mówię. Kędzierska mówi nie multitaskowości.
No ja trochę pogrzebałem w badaniach różnych i rzeczywiście, gdzie by nie przyłożyć oka, ucha, tam wyniki pokazują, że multizadaniowość jest ułudą. Z perspektywy energetycznej dla mózgu jest to bardzo nieefektywne, że nam się wydaje, że my jesteśmy wtedy bardziej, bo robimy wiele rzeczy naraz, ale efekt jest taki, że dużo więcej energii wydatkujemy na każdą z tych czynności, bo mózg nie robi ich równocześnie, tylko między nimi się bardzo szybko przełącza.
I to jest potężnie męczące.
Tak, bo on nie jest takim komputerem, który może mieć zadania w tle. On nie ma w tle. On ma po prostu wyciągnięte na wierzch. Bardzo fajnie to pokazało taki eksperyment na Uniwersytecie Stanforda, nie chodzi o ten więzienny, który najczęściej się ze Stanfordem kojarzy. Grupa studentów, którzy zostali najpierw tak jakby posegregowani w dwie podgrupy, jedna, która była mniej multitaskowa, druga, która była bardziej wielozadaniowa, czyli tą granicą było 4 czynności naraz. Te osoby, które wychodziło na to, że zazwyczaj jak coś robią, nie wiem, uczą się, jednocześnie słuchają jakiejś audycji typu podcast albo radio, raz na jakiś czas odpiszą na SMS-a i jeszcze do tego coś tam, no to oni byli wrzucani do tej multidyscyplinarnej grupy wielozadaniowej, a ci, którzy raczej jedna, dwie rzeczy, no to byli w tych pojedynczych. I potem jedni i drudzy zostali posadzeni przed monitorami, na których w losowej sekwencji wyświetlały się zestawy strzałek, niebieskich i czerwonych. Sama wiesz, że one są trudne do odróżnienia, bo to pasmo, te kolory, to nie było łatwe. I zadanie było takie, żeby policzyć strzałki czerwone. I nieźle sobie jedna i druga grupa radziła, tylko w pewnym momencie znacząco zwiększono udział strzałek niebieskich. Czyli czerwone zostało tyle, jak było, co najwyżej się przesunęły, natomiast coraz więcej się pojawiało niebieskich. I okazało się, że ci, którzy na co dzień funkcjonują raczej w jednym zadaniu, to cały czas sprawnie liczą te czerwone strzałki. Ci, którzy funkcjonują w wielozadaniowości, coraz więcej błędów popełniają, dlatego że ich umysł wyuczył się wyostrzenia na wszystkie bodźce. I jest gdzieś ta granica, w której mu się to zaczynało rozmywać. Mm-hmm. Nie byli w stanie już tego takiego prostego zadania jak liczenie strzałek. Już nie mówię o analizie ponad 3000 nastolatek brytyjskich, no bo tam pewne alarmujące rzeczy się pojawiły, więc zaczęto robić takie badania, które no należy nazwać nastolatkami uzależnionymi od smartfonów, jak duże zmiany w funkcjonowaniu, w rytmie dziennym, w spaniu, tak. A przecież technika, technologia nas w tej chwili pcha w taką pokusę. Sama dzisiaj powiedziałaś, że masz sekwencję ruchów na ikonkach, na wyświetlaczu, która niczemu nie służy.
Absolutnie.
Bo jasne, ja też mam, nie to, że się z siebie śmieję, ale to jest niesamowite, jak dużo jest tych bodźców, które nas odciągają od tego koru, mówiąc brzydko.
Bodźców, którymi my się odciągamy. Bo
tak,
mi od końca zeszłego roku...
Telefon mnie nie odciąga, tylko ja się nim odciągam.
Bardzo bliska jest technika i myślenie przez pryzmat Getting Things Done. Uh-huh. I tam jedną z takich podpowiedzi, że żeby... tam, gdzie chcesz być skuteczny, skoncentruj się na jednym i zanim zaczniesz następne, to pierwsze skończ. Czyli masz pewną sekwencję. Jak robisz sobie kanapkę, to zaczynasz od tego, że kroisz chleb, potem sobie robisz różne rzeczy, ale kończysz w momencie, kiedy... Masz sprzątnięte i nie widać, że robiłeś kanapkę, bo to oznacza, że nie masz porządków do robienia. To oznacza, że nikt nie ma do ciebie pretensji, masz dobre relacje w domu. Wiesz, różne takie drobiazgi, które powodują,
że... Ale można zjeść tą kanapkę też, tylko trzeba zrobić i posprzątać.
A to możesz sobie ustalić, czy jesz przed sprzątaniem, czy jesz po sprzątaniu. No to wiesz, to zależy, jak sobie ustalisz konsekwencje tych ruchów. Ale rzecz polega na tym, żeby domykać czynności. Bo nasza...
Żeby nie zostawiać takiego czegoś, co świdruje, że
jednak... otwartego. Wiesz, no to już Zeigarnik lata temu, jak badała radzieckie, ze Związku Radzieckiego szachistki, odkryła, że jesteśmy dużo bardziej zmotywowani, skoncentrowani na zadaniu w momencie, kiedy ono jest niedomknięte. Czyli my cały czas jesteśmy, wiesz, na takim stand-by.
Zabiera nam trochę uwagi.
No i kurczę, trudno jest być cały czas w takim podrygu, wiesz, że już tutaj w brokach startowych, ale to nie, to jednak nie to zadanie. To nie żółte strzałki, tylko niebieskie albo czerwone. No to się można wykończyć.
Teraz ty się znerwowałaś.
No bo to jest dla mnie skomplikowane właśnie. Ja się tego uczę. Mi się przez wiele lat wydawało,
jest to dla mnie duże wyzwanie,
że ja jestem najbardziej efektywna, jak ja działam na takim piku energetycznym i że jak w coś wchodzę, to wchodzę tak na maksa i jak tylko czuję, że mi spada energia w jakimś zadaniu, to wchodzę
to
w drugie na maksa.
Specjalnie.
Kurczę, ale to oznaczało, że ja robiłam mniej, ale byłam tak zmęczona, że weekend to było za krótko, żeby odpocząć. Czyli co? Jedna rzecz na raz. A
no
jak
tak.
Się...
No właśnie, wiesz co, ja sobie wypisałem, analizując tą lekturę i potem grzebiąc takie parę przykładowych rzeczy, które mogą pomóc w tym, żeby utrzymać się w jednej rzeczy naraz. Część jest z mojego świata, część jest zupełnie nie z mojego świata i ta najbardziej nie z mojego świata, to Aniu, rzucam ci już teraz wyzwanie, a potem je doprecyzuję.
Dobra.
To wyzwanie, mam nadzieję, wydarzy się za tydzień. Przesunę sobie tą myszkę, ci co wyobrażę, zobaczą, że korzystam z czegoś takiego, ale będzie wygodniej, żebym to niczego nie pomylił.
Cię dotykasz myszki na wizji?
To jest nawet trackball. To jest fajna rzecz, która do mnie trafiła bardzo mocno, żeby wprowadzić sobie taki nawyk, żeby przez minimum pierwszą i ostatnią godzinę aktywności dziennej, czyli pierwsza poranna godzina, ostatnia godzina poranna, nie dotykać telefonu i komputera.
A?
Wieczorem przede wszystkim chodzi o światło niebieskie, które potem znacząco, jak jesteśmy bombardowani, to dużo ciężej nam się
zasypia.
Tak, dokładnie. Natomiast ten poranek był dla mnie, i powiem ci, że jak to przeczytałem, to po prostu nie biorę rano telefonu do kibelka, no już tak powiem bardzo obrazowo.
Cóż to jest za zmiana u ciebie?
Wiesz, to dotarło do mnie, to było bardzo tak obrazowo napisane zdanie, że tak jakby ten moment, kiedy my jesteśmy między snem a jawą, to jest taki szczególny moment dla naszego mózgu. On jest świeży, wypoczęty, on tak jakby...
taką nadzieję
formatuje zaczyna. Się na 24 godziny, ustawia się na pewien tryb pracy.
A my mu łup.
I jeżeli damy mu papkę...
No.
A często w telefonach jest papka, z premedytacją używam tego zwrotu i teraz nie chodzi mi też do niej o wartościowych rzeczy, no bo dzięki tej papce na przykład już wiem, jak coś przykręcić do ściany, co ma tak dziwnie uchwyty zrobione, bo tam taśma dwustronna i tak dalej. Rolka na Instagramie mnie uratowała w czasach remontu domowego. Ale żeby znaleźć tą jedną rolkę, która naprawdę coś wniosła do mojego życia...
Przez tą papkę trzeba się
a nawet jeśli... Nie chcę obrazić nikogo, kto to tworzy, tylko chodzi mi o to, że to jest tak łatwe do skonsumowania, bo wszyscy chcemy to zrobić jak najprostszym, to jest tak od sasa do lasa, że mam wrażenie, że jeżeli to ma być formatowanie mojego umysłu na cały dzień, to ja go ustawiam w takim trybie, weź byle co, I przeskocz dalej.
Ale wiesz co? Dalej. Ale dla mnie to też jest formatowanie na to, żeby przyjmować i analizować potężną ilość bodźców, bo taka rolka to nie jest, wiesz, film z lat 80.
Z tematu na temat,
dokładnie.
Nie?
Dokładnie. Czyli też mówisz mózgowi, słuchaj, ty musisz być na takich obrotach, tak. Bo ci to się będzie działo, zapierniczaj stary, bo nie zdążysz.
No i więc ćwiczenie do wprowadzenia, pierwsza i ostatnia godzina, czyli bez telefonu, bez komputera.
Zamiast robić więcej, rób mniej. Zrezygnuj z komputera.
Zgadza mi się zdanie, że nie chodzi o to, żeby robić więcej, tylko chodzi o to, żeby robić mądrzej.
Oj, ale to jest ocenne, bo to wygląda, że głupie rzeczy robimy. Nie, rób mniej. No dobra, no.
No to idziemy dalej z telefonem. Siadasz do pracy, wyłącz telefon i powiadomienia.
Tak. I co więcej, odłóż ten telefon tak, żeby nie był w zasięgu twojej ręki, dlatego że, żeby cię nie kusiło. I żeby utrudnić ten odruch, który masz, być może taki schemat sprawdzania.
Tak. I teraz powiem wprost, na co dzień tego nie robię, ale rzeczywiście, jeżeli przychodzi moment, że strategicznie się trzeba za coś wziąć, to tak.
To ja sobie robię jeszcze
oddalam od siebie.
Ostatnio jedną rzecz, bo ja bardzo się uwarunkowałam, że jak przychodzi mi powiadomienie, że przyszła poczta, to ja natychmiast muszę to sprawdzić.
A to mam tu coś.
I wiesz co? I zrobiłam taką rzecz. Nie wyłączyłam, ale jak przychodzi, to na moment przerwam pracę, sobie myślę, a nie sprawdzę. Wygrałam z automatem. I naprawdę mam takie poczucie,
To teraz dwie rzeczy poruszyłaś. Bo tak, kolejna rzecz, która jest na liście, będę tutaj podglądał, żeby nie przeinaczyć i zmieścić się w czasie. Czytaj i odpowiadaj na maile raz lub dwa razy dziennie o stałych porach. Czyli
Jezu,
stwórz sobie... I to jest chyba coś, do czego będziemy zmierzali. Jako cel sobie taki na ten rok stawiamy.
Umawiamy? Umowa? Dobra.
Mamy to.
Znaczy, Państwo są
mamy umowę. No. Zobaczymy, jak będzie z realizacją.
Ej.
I przeskoczę do drugiej,
bo
dwie rzeczy poruszyłaś. Rozpoczynaj jakąś sesję pracową, nie wiem, na przykład przygotowanie do prezentacji, rytuałem, który lubisz, a kończ nagrodą.
No,
a propos tego, doceń się za ten fragment, który zrobiłaś.
No.
Ja na przykład pamiętam, że bardzo fajnie mi się pracowało w czasie pandemicznym, w momencie, kiedy wyrobiłem sobie nawyk, o godzinie 12, cokolwiek by się nie działo, wstawałem od komputera i szedłem na 45-minutowy spacer szybkim krokiem. I złapałem się na tym, że po tym rytuale spaceru miałem bardzo efektywną następną godzinę. Ten rytuał, on tak jakby po pierwsze odświeżał, odpoczywał, ale też wprowadzał. Ja już byłem nastawiony, że potem, no w cudzysłowie muszę nadrobić te 45 minut, ale to było na dużej lekkości, no właśnie na takim stanie flow. Ten rytuał bardzo temu pomagał.
Bardzo mi się to podoba.
Grupowanie pracy. I na przykład dopasowanie jej do rytmu dobowego. Ja wiem, że najefektywniejszy jestem we wczesnych godzinach porannych, więc wtedy staram się nie zaczynać dnia od rzeczy klepanych, tylko na przykład kreatywnych, a klepane zostawić na kiedy indziej. No i Aniu, to jest coś, co ja bym chciał ogarnąć i myślę, że mam coraz większą gotowość, teraz prywatę odsłaniam, do tego, żeby zacząć się z tym mierzyć. A ty wiesz, że to już jest dużo, ta moja gotowość. A mianowicie...
Ja właśnie tak czekam.
Pisałem sobie to jako trening czyni mistrza i potem dopisałem w nawiasie bycie tu i teraz, zatrzymywanie projekcji i galopady myśli, skupianie się na jednej czynności naraz, a umiejętność wyciszenia umysłu, który próbuje pracować w wielu wątkach do przodu albo czasami do tyłu, co wydaje mi się w ogóle bardzo nieefektywne. Pięknie jest to nazywane mindfulness, ale zostanę przy tym i to jest pytanie i prośba do ciebie na za tydzień. Jakbyś potraktowała mnie jako obiekt.
Właśnie chciałam cię zaprosić na taką bezpłatną sesję.
O właśnie, ze świadkami.
Z kwiatkami? Nie, bez kwiatków.
Jak sobie pomóc w tym, żeby
być uważnym.
Uczyć się tej uważności i bycia tu i teraz, bo ona jest absolutnie tutaj wymieniana jako kluczowa do tego, żeby nauczyć się robić jedną rzecz naraz. A co za tym idzie? Zwiększyć prawdopodobieństwo, że będziemy tą rzecz robili w stanie flow, czyli ona nas de facto nie będzie kosztowała, nie będzie stresowała, no i po to ta cała zabawa, te odcinki jako remedium na ten zbędny nam zbyt duży stres w wystąpieniach publicznych.
To dla mnie bardzo miłe jest to zaproszenie, które właśnie wystosowałeś, bo powiem ci tak, mi się bardzo podoba mindfulness, to jest coś, czego się uczę, bo to nie jest tak, że umiem. Dla mnie to jest bardzo trudne, a jednocześnie wiem, że jest kilka drobnych rzeczy, które można zrobić i do nich będę chciała cię zaprosić. A one się pięknie przekładają między innymi na radzenie sobie ze stresem w wystąpieniach, więc myślę sobie, że będzie Wilk City i Manchester City.
To ja będę przez tydzień się mentalnie szykował do tego, żeby być obiektem badawczym. Jeżeli macie jeszcze jakieś porady, które mogą pomóc skupić się na jednej rzeczy, a nie odpływać w wielowątkowość, Albo do dowolnych innych technik dostawiania celów, albo tej różnicy między trudne a skomplikowane, o której dyskutowaliśmy, to poproszę, piszcie w komentarzach albo gdzie wam wygodnie. My wracamy za tydzień z tym, jak być tu i teraz. Jakieś jeszcze słowo na koniec?
Że dziękujemy za dzisiaj i jeśli się komuś przyda ten odcinek, to wiecie, wyślijcie w świat. Niech ludziom też będzie bardziej flow.
Tak jest.